Szczyt Trump-Putin na Alasce w tym tygodniu. Przywódcy 15 sierpnia mają rozmawiać o zawieszeniu wojny w Ukrainie. Od początku roku doszło do prawie 750 wypadków na elektrycznych hulajnogach. Takie dane podaje policja. Koniec z przelewaniem napojów i wyjmowaniem laptopów z bagażu podręcznego. Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawią się nowe skanery. Biały Dom informuje, że Donald Trump jest otwarty na trójstronny szczyt na Alasce, jednak w pierwszej kolejności amerykański przywódca na prośbę Władimira Putina spotka się z nim sam na sam. Z kolei główni przywódcy państw europejskich podkreślili, że negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie mogą odbywać się tylko z udziałem Kijowa i w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. W wydanym w sobotę oświadczeniu zaznaczono, że granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą, a obecna linia frontu powinna być punktem wyjścia do rozmów. Oświadczenie pojawiło się dzień po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o planowanym spotkaniu z Władimirem Putinem. W faktach wracamy teraz do kraju. Policyjne statystyki jasno pokazują, że jazda hulajnogami elektrycznymi jest coraz bardziej niebezpieczna. Od początku roku doszło już do ponad 740 wypadków z udziałem takich pojazdów. W zeszłym roku w analogicznym okresie do nieco ponad 430, więc liczba niemal się podwoiła. Czy zatem na ścieżkach rowerowych można czuć się bezpiecznie? Nasz reporter pytał o to warszawskich rowerzystów.
Myślę, że tak. Że zawsze można byłoby to poprawić, ale czy czuję się bezpiecznie? Czuję się generalnie bezpiecznie, więc ścieżki rowerowe nie są miejscami, na których czułbym się mniej bezpiecznie niż zwykle. Nie jestem przeciwny pojazdom elektrycznym, jestem przeciwny pijanym ludziom na pojazdach elektrycznych, nierozsądnym ludziom na pojazdach elektrycznych, a nie pojazdom jako takim.
Ludzie jeżdżą szybko, hamują nagle, wyprzedzają.
Ścieżki są dobre, ale jest na nich za dużo ludzi moim zdaniem. Myślę, że nie byłoby problemu, gdyby jeździli do 25, tak jak są ograniczenia, jak mają te pojazdy z Chin, które jeżdżą po 50-70 na godzinę, no to już się robi problem wtedy.
Z rowerzystami na warszawskim Ursynowie rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek. W faktach pozostajemy w Warszawie, ale zmieniamy lokalizację na lotnisko Chopina. Tam koniec z przelewaniem napojów i wyjmowaniem laptopów z bagażu podręcznego. Pojawią się tam nowe skanery, dzięki którym kontrola bezpieczeństwa ma być znacznie szybsza. Jak pasażerowie zapatrują się na te zmiany? To sprawdzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
Usłyszałem, że to bardzo wyczekiwane zmiany. Dotychczasowy limit 100 ml płynu na pokładzie samolotu potrafił być uciążliwy, zwłaszcza dla tych, którzy latają często.
Nie będę musiała tak ciągle kontrolować wielkości, na przykład perfum, kremu bez przerwy. Coś zawsze trzeba na coś uważać.
Nie musimy się martwić o dodatkowe koszty. Chodzi mi tutaj, że zawsze musimy dopłacać więcej pieniędzy, kupować nowe rzeczy do 100 ml albo kupować do tego pudełka.
Tak najbardziej dobrze. No już są takie systemy teraz, na przykład w Poznaniu na lotnisku, że nie trzeba wyciągać i dużo sprawniej to wszystko idzie. Także uważam, że bardzo dobrze.
Mówili pasażerowie na lotnisku Chopina. Nowe skanery zaczną pojawiać się na warszawskim lotnisku jesienią.
W faktach teraz jeszcze trochę o sporcie. Widzę u siebie bardzo duży postęp, zarówno w strefie mentalnej, jak i na korcie, przyznaje nasz młody tenisowy talent. 19-letni Tomasz Berkieta w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Serwańskim opowiedział o swoich początkach w seniorskim sporcie, ale zdradził też, czego w sporcie nie znosi.
Myślę, że każdy tenisista powie dokładnie to samo. Myślę, że każdy sportowiec powie dokładnie to samo. Te rozrzewki i rozciąganie jest po prostu strasznie męczące. No bo to jest tak naprawdę rutyna, cały czas te same ćwiczenia po każdym meczu, każdym treningu, więc
chyba tak naprawdę z biegiem lat to jest najważniejsze, trzeba poświęcać temu coraz więcej czasu. Ci zawodnicy, którzy już są doświadczeni, no to żeby to wszystko rozgrzać, to jeszcze więcej tego czasu potrzeba. Z tym się chyba rzeczywiście trzeba pogodzić, prawda?
Dokładnie, no to jest automat, no ja już nie myślę, co robię, po prostu to robię.
O tenisowej robocie na pełnych obrotach w wywiadzie Patryka Serwańskiego z Tomaszem Berkietą. Obejrzyjcie tę rozmowę na rmf24.pl. Trwają wakacje, a wakacje to wyjazdy. Zatrucie pokarmowe w Turcji, złamana noga w Egipcie czy choroba na urlopie na greckiej wyspie mogą skończyć się potężnymi długami bez porządnego ubezpieczenia turystycznego. Jak mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej ekspert ubezpieczeniowy Paweł Skotnicki, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego może nie wystarczyć lub być nawet bezużyteczna. Mimo to wciąż zdarzają się tacy turyści, którzy na wczasy poza Europę wybierają się tylko z ekuzem.
Jak to jest, że EKUS nie działa poza Europą? Pytanie sobie pewnie wiele osób zadaje. bardzo prosta sprawa. EKUS to jest umowa o rozliczaniu się między sobą różnych systemów państwowej opieki zdrowotnej w ramach Unii Europejskiej i w ramach EFTA, czyli Turcja ani Egipt nie są stronami tej umowy, ponieważ nie podpisały osobnej umowy na rozliczenie się z Polską, ani też nie są członkami żadnej z tych organizacji międzynarodowych.
Turyści często są zdziwieni tym pewnie.
Większość ludzi, którzy wyjeżdża za granicę, mimo wszystko organizuje sobie ubezpieczenie turystyczne we własnym zakresie, tak żeby nie musieć przejmować się tym, czy EKUS działa, czy nie działa, w jakim zakresie zadziała, czy będzie wszystko pokryte tak, jak należy. A poza Europą, no to EKUS nie jest po prostu żadną opcją, którą się bierze pod uwagę. Po prostu EKUS poza Unią Europejską nie działa, tak jak nie do każdego kraju da się pojechać na dowód osobisty, tak jak nie mamy roamingu poza Unią Europejską. Tak samo nie mamy EKUS-a.
O czym trzeba pamiętać przed takim wyjazdem?
Przed wyjazdem zagranicznym, oprócz tego, żeby zorganizować sobie wszystko, co będzie potrzebne na wyjeździe, to z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego należy się dobrze ubezpieczyć. Produkty ubezpieczenia turystyczne są dość prostymi produktami, aczkolwiek są takie zasady, którymi kierując się można mieć spokój, a przynajmniej spokój pod kątem takim, że się nie wraca z wakacji z kredytem albo z dużym kłopotem dla siebie, dla rodziny. Pierwsze, co bierzemy pod uwagę, kupując ubezpieczenie turystyczne, to jest zakres. Zakres powinien składać się z tego, że po pierwsze jest akcja poszukiwawcza, akcja ratunkowa pokryta z ubezpieczenia. Po drugie transport medyczny. Transport medyczny wewnątrz tego kraju, w którym się będziemy znajdowali. Następnie kolejnym świadczeniem do pokrycia jest koszt leczenia, czy to w służbie zdrowia tej publicznej, czy też w placówkach prywatnych. A następnie kolejny koszt, który zwykle jest najwyższy, jeżeli bierzemy pod uwagę te najbardziej tragiczne w skutkach wypadki czy też choroby, to jest koszt repatriacji, koszt powrotu tego poszkodowanego do kraju.
Takie najprostsze, najtańsze ubezpieczenie niekoniecznie musi te wszystkie elementy pokrywać.
Oczywiście, że nie będzie pokrywało wszystkich, dlatego mówię, na co zwracać uwagę przy tym, jaki zakres wybierać. Ten zakres, który podałem, to nie jest pełny zakres możliwości, jakie są w ubezpieczeniu turystycznym. Tam jest jeszcze ubezpieczenie bagażu, tam będzie jakieś ubezpieczenie, które wypłaca odszkodowanie za skutki nieszczęśliwych wypadków, będzie odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, może być cała masa różnych gadżetów, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, co generuje rzeczywiste koszty, no to koszt, powiedzmy, przelecenia z wyspy na wyspę do szpitala, będąc w Grecji, to może być na przykład 25 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet 100 tysięcy złotych. Koszt repatriacji, czyli mówimy o tym odrzutowcu, który jest podstawiany dla osoby, która ma uszkodzony kręgosłup, nie może wracać inną drogą niż powietrzną i nie liniami rejsowymi. To musi być samolot z nowoczesnym ojomem na pokładzie i z asystą medyczną, plus jeszcze zabrać rodzinę z Włoch. To jest koszt 130 tysięcy euro. Niedawno szczeciński sędzia, który był ubezpieczony w Stanach Zjednoczonych, był na wycieczce i doznał udaru, organizował zbiórkę na 300 tysięcy złotych, żeby móc wrócić, co oznacza, że wysoka suma ubezpieczenia mimo wszystko nie pokryła wszystkiego, albo też nie miał wydzielonego ryzyka tych kosztów powrotu do kraju, jako na przykład bez limitu, bo wtedy by to nie był żaden problem. Więc zwracam uwagę na to, że wybierając destynację, należy też brać pod uwagę, jakie limity, jakie sumy ubezpieczenia, jakie te maksymalne świadczenia powinna polisa zawierać, żeby nie brać tych minimalnych, nie oszczędzać na tym. To jest koszt kilka do kilkunastu złotych dziennie.
Ile takie porządne ubezpieczenie kosztuje?
Porządne. Porządne to znaczy takie, które ma pełny zakres i ma odpowiednio wysokie sumy ubezpieczenia, odpowiednio wysokie limity do pokrywania tych potencjalnych świadczeń. Kilkanaście złotych dziennie to jest zwykle maksymalny koszt, jaki się płaci w krajach europejskich. Jeżeli mówimy o wycieczkach poza Europę, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych przykładowo, jeżeli mówimy o Kanadzie, te ubezpieczenia będą kosztowały, powiedzmy, kilkadziesiąt złotych za dzień, ale bardziej 20-30 niż 80-90. Należy to po prostu doliczyć do wycieczki jako dodatkowy koszt tego, żeby się nie martwić, że się będzie miał pecha.
Jeżeli jedziemy nawet na wakacje w Europie, mamy EKUS ze sobą, to też nie zapewnia nam stuprocentowego bezpieczeństwa, no bo ten transport medyczny nie jest pokrywany z tego ubezpieczenia.
To jest tak, że nawet najgorsze ubezpieczenie jest najlepsze, jeżeli jest jedyne, ale z drugiej strony Polak mądry przed szkodą, czyli zawczasu należy zająć się swoimi tematami, ponieważ ubezpieczenie turystyczne to jest temat załatwiony od A do Z, jeżeli oczywiście dobrze się za to zabierzemy, i nie zastanawianie się, jak to wygląda w jakimś kraju, czy tam mają jakiś koszyk świadczeń, który nas interesuje, bo w karcie EKUS mamy traktowanie takie jak obywatel danego kraju, czyli nie takie samo jak u nas, ale tak, mamy dostęp do koszyka świadczeń, który jest dostępny gdzieś indziej. Możemy być przyzwyczajeni do tego, że w Polsce coś jest bezpłatne, że coś jest pokrywane w 100%, a w innym kraju tak nie będzie. Na przykład będą udziały własne w leczeniu, które będą do pokrycia. Nie ma akcji poszukiwawczej, nie ma akcji ratowniczej, nie ma transportu medycznego wewnątrz kraju. Są tylko placówki publiczne, nie ma placówek prywatnych, co oznacza, że jeżeli najbliższa będzie placówka prywatna, która będzie udzielała pomocy, to również człowiek dostanie później fakturę do opłacenia. Nie będą organizowali pełnego serwisu, pełnego świadczenia wszystkich usług, które są potrzebne, a tylko czynności ratujące życie. Za te dodatkowe będzie wystawiona człowiekowi faktura. Nie mówiąc już o tym, że dochodzi bardzo często do wystawiania faktur pomimo posiadania EKUS-a, ponieważ są jakieś błędy informatyczne i człowiek na przykład dostaje fakturę na 2,5 tysiąca euro, na 10 tysięcy euro i musi wtedy przechodzić całą ścieżkę kilkumiesięczną, jeżeli nie ponadroczną, żeby zostać z tego zwolnionym. Co dalej? Ten najwyższy koszt, koszt repatriacji, jest zupełnie niepokryty, jeżeli chodzi o EKUS, to jest już wtedy w zakresie człowieka. No a już nie mówiąc o tym, że przy najbardziej tragicznych zdarzeniach typu śmierć za granicą, to cała ta administracyjna procedura, zakup trumny i sprowadzenie z Włoch do Polski z ubezpieczenia turystycznego jest pokrywane w 100%, a jeżeli człowiek musi to organizować na własną rękę, to raz, że to stres, dwa, czas, trzy, nie wie jak to zrobić, cztery, to jest koszt około, na przykład z Wielkiej Brytanii to jest około 80 tysięcy złotych.
Przychodzą do pana klienci, którzy są mądrzy po szkodzie i mówią, że no żałuję, że wcześniej nie wykupiłem?
Bardzo często spotyka się ludzi, którzy rzeczywiście coś kupili, ale to nie było do końca to. Czy zakresowo nie było to pełne, czy sumy ubezpieczenia niewystarczające, czuli się niezniszczalni, czuli się nieśmiertelni i życie ich zaskoczyło. To nigdy nie jest moment, w którym ma się satysfakcję, że miało się rację wcześniej, ale jest to przestroga dla tych, którzy właśnie mają takie poczucie, że mi się właściwie nic nie stanie, to zawsze dotyczy sąsiada, to zawsze dotyczy innych. W tej statystyce jestem po dobrej stronie. To jest tak, że w ubezpieczeniach nie patrzy się na prawdopodobieństwo zdarzenia, bo prawdopodobieństwo zdarzenia ma znaczenie dla ubezpieczyciela przy wycenie poszczególnych zakresów polis. Dla człowieka ważne jest to, że skoro to jest możliwe, to to mogę być ja. I co, gdy to będę ja? I przed tym się człowiek zabezpiecza, wykupując odpowiednie ubezpieczenia, takie, które z jednej strony przy okazji tego tematu, o którym rozmawiamy, pokrywają wszystko, co się może wydarzyć za granicą, ale też dodatkowe ubezpieczenia, które pozwalają kontynuować proces tego leczenia już na miejscu w Polsce, żeby chodzić prywatnie do lekarza, robić prywatnie badania, robić prywatnie zabieg, operacje, mieć prywatną hospitalizację, mieć zwroty za zakupy w aptece, sprzęt rehabilitacyjny, pełną prywatną rehabilitację i niezależne od państwowego systemu świadczenie, które pozwala się utrzymać od pierwszego do pierwszego, ale też, żeby to było przez ileś miesięcy, przez ileś lat, w zależności od tego, jakie są też skutki tego wypadku.
Usłyszała od Pawła Skotnickiego nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.